Serdecznie wszystkich witam na naszym kolejnym spotkaniu w ramach Centrum Duchowości Świeckich. Dzisiaj będzie część druga tego pytania, które sobie stawiamy. Czym jest Boża Sprawiedliwość i czy jeszcze ją rozumiemy? Ostatnio przedstawiłem ten stan dyskusji nad sprawiedliwością. Mówiłem, że on jest, ta recepcja niewystarczająca. To środowisko tych amerykańskich komunitarian, czyli osób, które bardziej akcentują te elementy wspólnotowe w przeciwieństwie do indywidualizmu, który akcentuje przede wszystkim samotną jednostkę. I z tej propozycji płynęły takie wnioski, że trzeba zacząć od samego początku naszą refleksję nad sprawiedliwością i takie bodźce do tej refleksji komunitarianie proponują myśl przede wszystkim biblijną, czyli żydowską, chrześcijańską, później świętego Tomasza i tradycję grecką i rzymską. Czyli pytamy się, jak miałby wyglądać projekt sprawiedliwego społeczeństwa, w którym istotne są nie tylko jednostki, ale także wspólnoty, właśnie odwołujące się do tych klasycznych fundamentów naszej cywilizacji. I pierwsze źródło to jest przede wszystkim ustawodawstwo starożytnego Izraela, czyli to, co jest fundamentem także naszej wiary. Naród izraelski nie tylko ma swoje własne prawodawstwo czy ustawodawstwo prawne, ale chlubi się nim i uważa je za jeden z największych przywilejów, jakie Bóg udzielił Izraelowi. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dziś daję. Czyli widzimy tutaj w tym tekście tą wielką taką dumę z tego, że źródłem ustawodawstwa izraelskiego jest wola Pana Boga. To prawodawstwo jest święte, bo ono dane jest właśnie przez świętego Boga i jest ono także sakralne, bo obejmuje wszystkie aspekty ludzkiego życia, czyli religijnego, rodzinnego, społecznego, ekonomicznego i sądowniczego. I nie ma w nim tego podziału, który jest już taki typowy dla tej myśli zachodniej, na sferę sakrum i na sferę profanum, czyli na sprawy religijne i na sprawy świeckie. Wszystkie te prawa i nakazy, jakie organizują ten całokształt życia, znajdują się w tak zwanej pisanej torze. W sensie szerszym Tora to jest pierwszych pięć ksiąg starotestamentalnych, czyli Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa. Ale w sensie szerszym to jest właśnie to ustawodawstwo, to jądro tego ustawodawstwa, które zawiera 613 przykazów. I one obejmują wszystkie dziedziny życia. Te przykazania dzielą się na dwie części. 365 przykazań nakazuje określone zachowania, czyli co należy czynić, żeby rzeczywiście być członkiem tej wspólnoty religijnej, jaką jest Izrael. Czyli tak naprawdę tyle mniej więcej, ile jest dni roku kalendarzowego. Teraz 248 przykazań czy praw zakazuje czynienia czegoś. Czyli tamto mówi, o co masz czynić, to natomiast mówi, czego masz nie czynić. Należy mocno podkreślić, że to ustawodawstwo izraelskie ma bardzo ścisły związek z przymierzem, które Bóg zawarł ze swoim ludem na Synaju. Ono zostało zawarte w tym momencie, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, z domu niewoli, i kiedy już są po tej drugiej stronie rzeki, czyli są wolni. Przymierze jest bliską relacją z Bogiem, rodzajem ścisłej przynależności do Boga, czyli Bóg czyni swój naród ludem świętym. Izraelici są ludem wolnym i świętym, dlatego aby ponownie nie stać się niewolnikami, ludźmi, którzy nie chcą być oddzielonymi od Boga i nie chcą wrócić do Egiptu, mają przestrzegać wszystkich postanowień Tory, czyli praw i nakazów. Oprócz Tory pisanej jest jeszcze Tora ustna. I na tą Torę, to jest inaczej, ten całokształt mądrości ludzkiej, która towarzyszyła Torze pisanej. I na tą Torę ustną to składają się midrasze, czyli komentarze egzegetyczne do tych pięciu ksiąg starotestamentalnych, a przede wszystkim do tych 613 przykazań. To jest także hallacha, czyli autorytatywne przepisy prawne, czyli taka wykładnia, jak to prawo należy rozumieć, żeby je ściśle też później stosować i nim żyć. I trzecią częścią tej Tory ustnej to jest Haggada, czyli najprzeróżniejsze opowiadania objaśniające różne wydarzenia religijne, jak na przykład obrzęd Paschy. Jak wiemy, na święto Paschy jest ta przepiękna Haggada. Ona bazuje w oparciu o teksty biblijne, ale ona jest poszerzona i dotyczy tych wszystkich elementów historii wyjścia z Egiptu. I w czasach Jezusa mamy te dwie rodzaje Tory. Tora spisana i Tora ustna. Faryzeusze w czasach Jezusa traktują ją na równi z Torą pisaną. Dla nich praktycznie nie ma różnicy między jedną Torą a drugą. I te dyskusje Jezusa z faryzeuszami to przede wszystkim w dużej mierze dotyczą właśnie tej Tory ustnej. Nie pisanej, tylko ustnej. Tego sposobu interpretacji, który narósł przez wieki. I teraz tutaj mamy Tzedaka albo Tzedaka, to jest po hebrajsku cnota sprawiedliwości. I Tzedaka oznacza z jednej strony pełną akceptację woli Boga, to oznacza pełną akceptację wszystkich nakazów Bożej Tory. Dzisiaj, jeśli by Państwo wzięli Torę wydaną przez Żydów w tej fundacji Lauder Pardes, to oni dokonują pewnego zabiegu, który bibliści mówią, że jest nieuczciwy i nieco wprowadzający w błąd. Jeżeli czyta się na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa, że Bóg udzielił Izraelowi Tory, to tam znajdziecie dodatek pisanej i ustnej. Tak jakby ta Tora ustna pochodziła także bezpośrednio od Mojżesza. Jakby pochodziła bezpośrednio od samego Boga. Jeden z naszych biblistów, ojciec Semrak, powiedział, że to jest po prostu nadużycie. No, ale to już z nimi nie będziemy dyskutować, bo oni też pewne mają argumenty, dlaczego tak traktują. No, ale właśnie traktują dlatego, że traktują ją na równi z Torą pisaną. że dla nich jest to samo. Czyli z jednej strony sedaka oznacza tą akceptację woli Boga, czyli pragnienie, by wszystkie nakazy Tory wypełnić. Z drugiej strony sedaka oznacza sprawiedliwość względnie bliźniego, czyli oddanie, jeszcze raz powtarzam, czym jest sprawiedliwość, oddanie tego, co się słusznie należy drugiej osobie. Czyli szczególnie zwracają uwagę na prawa ubogiego, przybysza, sieroty i wdowy. Czyli widzimy, że ta mądrość Izraela oparta jest na głębokim związku między wiarą w Boga, który wyprowadził Izraelitów z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy znaków i cudów, jak mówi Księga Potuszonego Prawa 26:8. Czyli między tą wiarą w Boga, który wyprowadził nas z Egiptu, a sprawiedliwością względnie bliźniego. Te dwie rzeczy są ze sobą ściśle powiązane. Nie można powiedzieć, że wierzę w Boga, ale nie będę praktykował tej drugiej części, czyli tej sprawiedliwości wobec bliźniego. Obydwa te znaczenia są tak ze sobą związane, że nie można ich rozdzielić. Dlaczego? Bo dla Izraelity sprawiedliwość dla ubogiego, przybysza, sieroty i wdowy, to nic innego jak należne odwzajemnienie się Bogu, który ulitował się nad nędzą tego ludu, który kiedyś był niewolnikiem. Czyli byłeś niewolnikiem, nie miałeś praw i teraz, żebyś nigdy nie traktował drugiego podobnie, żeby on nigdy nie był niewolnikiem. To nieustannie musisz o tym pamiętać.
To chodzi o Żyda.
No. To jest oczywiste, bo na razie mówimy o Starym Testamencie. Teraz przechodzimy do fenomenu starotestamentalnych proroków. Kim byli prorocy? Prorokiem nie można było zostać po skończeniu jakiejś szkoły, tylko to było powołanie, które spadało na danego człowieka i bardzo często on nawet się buntował przeciwko temu powołaniu, bo z tym powołaniem wiązały się poważne konsekwencje. Czyli miał rodzaj jakiegoś mistycznego doświadczenia z Bogiem i w tym mistycznym doświadczeniu dostąpił daru zobaczenia ludzi i historii ludzkiej oczyma Boga i niejako miał poczuć serce Boga, żeby tak czuć, jak czuje Boże serce. I w przeciwieństwie do Greków, najważniejszą kwestią dla proroka nie było pytanie, kim jest Bóg, albo jaka jest natura Boga, tylko jakie jest nastawienie Boga do nas, czyli do Żydów, do naszej historii. Nie interesowało go w pierwszym rzędzie, w przeciwieństwie także do Greków, pytanie o istotę dobrze funkcjonującego państwa. Czy jak powinno być, jakie powinno być najlepsze prawo? Tym się nie muszę zajmować, bo to prawo dostał od Pana Boga i uważał, że jest najlepsze. Więc nie ma co już zgłębiać tego, najlepiej tylko zgłębiać w tym sensie, żeby je po prostu jak najlepiej rozumieć, że to jest wola i pragnienie Boga w stosunku do Izraela. No ale takich pytań jako najważniejszych, takich życiowych sobie nie stawiał. Nie stawiał sobie także pytań, czym jest sprawiedliwość jako taka, czyli jaka jest jej definicja. Najważniejsza kwestia dla niego było, jakie jest nastawienie Boga do ludzkiej historii, jakie jest nastawienie Boga do nas, do tej historii, jaką prowadzi Izrael. Prorocy zawsze głosili, że Bóg jest wierny zawartemu przymierzu i nigdy nie wycofa się ze swych obietnic nam uczynionych. I to jest jakby fundament. To przymierze jest wieczne i Bóg tego przymierza nigdy nie cofnie, bez względu na to, co my zrobimy. I teraz na czym to polegało? To doświadczenie, w którym Bóg niejako pozwolił im czuć własnym sercem. Ja już mówiłem o tej książce Joszły Abrahama Heschela pod tytułem Prorocy. wiele tam bardzo cennych inspiracji z tej książki właśnie zaczerpnąłem, z tego doświadczenia fenomenu prorockiego, i namawiam wszystkich, żeby podjęli ten trud i może przeczytali tą książkę, tym bardziej, że Heschel urodził się w Warszawie i był do lat chyba 50. któryś obywatelem polskim, bo dopiero obywatelstwo amerykańskie przyjął stosunkowo późno. Czyli już po tym, jak wyjechał z Polski, a wyjechał chyba w lipcu czy sierpniu 39 roku, także on się uratował, a duża część jego rodziny z Pragi niestety wylądowała w Auschwitz czy w Treblince. I teraz on to nazywa Bożym patos, czyli mówi, że Bóg ma uczucia, Bóg ma namiętności i że prorok doświadczył tego boskiego serca, tych bożych namiętności, i Bóg, widząc jakąkolwiek niesprawiedliwość, jaką dotyka przede wszystkim człowieka biednego, sierotem i wdowem, ale także różne nieprawości, które dzieją się w Izraelu, przede wszystkim bezduszność prawno-sądowa, która właśnie zezwala na te różne objawy niesprawiedliwości w życiu społecznym, i Bóg przeciwko temu niesamowicie się burzył, mówiąc tak bardzo po ludzku. Prorocy byli głęboko przekonani, że te wszystkie rodzaje niesprawiedliwości, które dzieją się w Izraelu, bardzo głęboko dotykają Boga, który nazywany jest sercem czy istotą sprawiedliwości. Twierdzili, że gdy człowiek podąża drogą niesprawiedliwości, to wszelka ofiara kultyczna i wszelka modlitwa, jaką wtedy zanosi człowiek do Boga, traci jakikolwiek sens. Mówili, że człowiek nie zagłuszy krzyku uciskanych głośnymi pieśniami, które będzie śpiewał na cześć Boga, ani nie przekupi Boga kolejnymi ofiarami. Prorocy odrzucali kult, który stawał się substytutem sprawiedliwości. Dlatego widząc niesprawiedliwość, wzywali do nawrócenia. Bardzo często grozili Bożym sądem. Wołali głośno, że dalsze czynienie niesprawiedliwości spowoduje nową niewolę w perspektywie ziemskiej. A jeżeli ci, którzy czynią niesprawiedliwość, nie nawrócą, w wieczności dosięgnie ich Boża sprawiedliwość, czyli spotka ich sprawiedliwy sąd Boga. Ale też mówili, że jeśli grzesznik się nawróci, jeśli mający władzę i sędziowie będą zwracać uwagę na sytuację ubogich i skrzywdzonych przez bogatych, to Bóg w swoim miłosierdziu gotowy jest przebaczyć wszystkie ich grzechy i niesprawiedliwości. Tak jakby zapomniał, że jest Bogiem sprawiedliwości, ale widząc tego człowieka, który prosi ze skruchą i wyznaje swój grzech i chce się nawrócić, Bóg jest gotów okazać mu miłosierdzie i przebaczyć mu wszystkie grzechy. Czyli prorocy mówili, że Bóg jest zarówno sprawiedliwym sędzią, jak i miłosiernym zbawicielem. Ta refleksja proroków nawet sięgała do takiego momentu, że mówili, że jego miłość i miłosierdzie są nawet przed sprawiedliwością. To, co później tak pięknie powie w tej swojej encyklice Dives in Misericordia, czyli Bóg bogaty w miłosierdzie, Jan Paweł II. Niejako za prorokami to samo powtórzy. Czyli na czym polega ta Boża sprawiedliwość? Ona polega na okazywaniu Izraelowi miłosierdzia, na przebaczeniu mu grzechu, jeśli ten ze skruchą ten grzech Bogu wyznaje. Czyli w tym doświadczeniu Bożego przebaczenia Izrael zostaje usprawiedliwiony. Jest, czyli niejako dług mu jest jakby darowany, wina jest darowana. I to się dzieje nie przez własne czyny Izraelitów, lecz wyłącznie przez Bożą wierność i Boże miłosierdzie. I tutaj mamy do czynienia ze swoistym paradoksem. Bóg uniewinnia winnego, czyli działa wbrew zasadom sądowniczym. Czyli to, czego Bóg oczekuje od sprawiedliwego sędziego, że jeżeli prawo zostało naruszone, to trzeba to naprawić poprzez odpowiednią karę naprawczą. No ale Bóg jakby tutaj paradoksalnie postępuje wbrew temu, czego oczekuje od sprawiedliwego sędziego izraelskiego. Bóg ukazuje swoją sprawiedliwość przez darowanie grzechów i win, przez zapowiedź nowego wyzwolenia, kiedy na przykład Izrael znajduje się jako konsekwencja swoich grzechów w niewoli babilońskiej. I racją tego działania Bożego są nie jakieś tam dobre czyny Izraela, ale wyłącznie, jeszcze raz to trzeba podkreślić, wierność zawartemu z Izraelem przymierzu. Bóg się zobowiązał do miłości, do troski, do wyzwalania i jest temu wierny. Jest wierny danym obietnicom. Jest wierny swemu boskiemu przymiotowi, który moglibyśmy nazwać miłością miłosierną. No i tutaj trzeba powiedzieć, że ta Boża sprawiedliwość, ona jest także sprawiedliwością sądową dla niewiary, dla zatwardziałości serca, dla nieposłuszeństwa, dla tych, którzy popełniają te grzech bochwalstwa, odwracają się od Boga. Czyli te wszystkie ich postępki skutkują niewolą tu już na ziemi i to prorocy wielokrotnie mówili, że jeżeli się nie nawrócicie, to was to czeka, a po sądzie ostatecznym śmiercią wieczną w przyszłości. I w tym wyraża się w ten czas Boża sprawiedliwość. Bóg jest sprawiedliwy, że skoro nie chcesz, nie prosisz Boga o przebaczenie, nie chcesz się nawrócić, to wobec powyższego Bóg traktuje cię sprawiedliwie. Teraz przenieśmy się już do czasów Jezusa. Wiemy, że czasy mesjańskie obrosły takimi oczekiwaniami, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to nastanie ta nowa sprawiedliwość, to Bóg dokona sprawiedliwego sądu nad Izraelem i światem. Tak oczekiwano, dlatego mówiono, że to będzie dzień Jahwe, dzień sądu, kiedy przyjdzie Mesjasz. No i w ten czas oczywiście zapoczątkuje Królestwo Boże, ale początkiem tego Królestwa Bożego będzie sąd. On się rozpocznie nad Izraelem, ale będzie także nad wszystkimi ludźmi na ziemi. I teraz Jezus, kiedy rozpoczyna swoją publiczną działalność, to zaczyna nie od głoszenia, że nadeszły czasy sprawiedliwego sądu Boga nad Izraelem i światem, ale rozpoczyna swoją mesjańską działalność od ogłoszenia Ewangelii, czyli dobrej nowiny, że wraz z nim przybliżyło się do słuchaczy Królestwo Niebieskie. To najczęściej Jezus używał, albo też druga wersja, Królestwo Boże. Na czym to Królestwo Boże w wydaniu Jezusa polega? Ono polegało na uzdrawianiu chorych, na wyrzucaniu z opętanych złego ducha, na przebaczaniu grzechów grzesznikom, na zapraszaniu do wspólnoty z Mesjaszem celników, grzeszników, prostytutek, na przełamywaniu barier oddzielających społeczeństwa i ludzi żyjących po obu stronach Jeziora Galilejskiego. To wielokrotnie jest to podkreślane, bo miejscem działalności Jezusa to było Kafarnaum, to po lewej stronie, tak patrząc od dołu na mapę, i po lewej stronie była Galilea, ta część była żydowska, po drugiej stronie Jeziora Galilejskiego już tak naprawdę rozpoczynały się te posiadłości Dekapolu, gdzie przede wszystkim mieszkali schelenizowani albo Żydzi, ale nade wszystko Grecy i Rzymianie. Kiedy Jezus jedzie na tamtą stronę, to niejako jakby łączy te dwie części ludzkości. I teraz, czyli nie głosi sprawiedliwego sądu Boga nad Izraelem, tylko głosi Królestwo Boże, które wraz z nim się rozpoczęło. Nie piętnuje niesprawiedliwości i nie piętnuje bałwochwalstwa, jak to czynili prorocy. To nie jest centrum Jezusowego nauczania. niewiele jest fragmentów, gdzie w ogóle możemy zauważyć, że Jezusa interesuje jakakolwiek niesprawiedliwość, która działa się w czasach współczesnych Jezusowi. Albo też rzeczywiście tych jakichś takich niesprawiedliwości rażących nie było, albo też Jezus bardzo świadomo kładzie akcent na inne elementy. No jeśli nie na to, to wobec powyższego na co? Największym grzechem współczesnych Jezusowi, tak przynajmniej to widział Jezus, nie był brak sprawiedliwości społecznej czy jarzmo rzymskiej niewoli. Tym tak naprawdę się nie zajmował. Ale przede wszystkim piętnuje inne formy niesprawiedliwości. Piętnuje zło o charakterze bardziej religijnym, czyli religijny formalizm, obłuda, hipokryzja, pycha, samowystarczalność przed Bogiem. Tytułem przykładu niech będzie tylko jeden tekst, Mateusz 23 i wiersz też 23. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co jest najważniejsze w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Czyli Pan Jezus mówi, owszem, lubujecie się w tych takich czynach rytualnych, ale to, co jest najistotniejsze dla ustawodawstwa Bożego, czyli sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara, to jest nieobecne. I piętnowanie tego rodzaju grzechu przedstawicieli faryzeuszy uczonych w prawie odgrywa w nauczaniu Jezusa bardzo wielką rolę. Jezus w tym sensie jest podobny do proroków. To są współczesne formy według Jezusa niesprawiedliwości. I ta niesprawiedliwość polega na tym, że przykrywa się religijnymi substytutami, czyli na przykład licznymi ofiarami składanymi Bogu, czy pielgrzymkami, czy długimi modlitwami, to, że jest się nie w porządku do wielu osób z własnego środowiska, szczególnie tych, którzy są sierotami, wdowami, pokrzywdzonymi przez życie. I to samo czynili prorocy. Znowu, tytułem przykładu to jest prorok Michałasz, 6 rozdział, wiersz 7. Czy Pan się zadowoli tysiącami baranów, miriadami potoków oliwy? Czy trzeba bym wydawał pierwotnego mego za mój występek, owoc łona mego za grzech mojej duszy? I tak jakby Bóg chciał powiedzieć, wcale właśnie nie. Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre i czego żąda Pan od ciebie, a żąda pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim. Czyli tutaj Jezus jest w tej tradycji takiej prorockiej. To jest podobny duch, no bo właśnie jest inspirowany z tego samego źródła. Czyli zagadnienie sprawiedliwości, które było tak istotne dla proroków, nie jest dla Jezusa czymś najbardziej istotnym i tak samo będzie dla pierwotnego Kościoła. Jezus, jak pamiętamy, bardzo mocno dystansował się od politycznego mesjanizmu. Jego rodacy właśnie oczekiwali takiego Mesjasza, który wyrzuci Rzymian, uczyni ich na powrót wolnymi i właśnie dokona niejako takiej sprawiedliwości z nawiązką za te krzywdy, które kiedyś poganie nam uczynili. Czyli, że pogan upokorzy, a my będziemy nad nimi zwyciężać, górować. Do takiej wizji, jak pamiętamy, w tym kuszeniu na górze zachęcał Jezusa szatan. Ewangelii świętego Jana w rozdziale 6, wierszu 14 zachęcają go także jego rodacy z Galilei, którzy przyszli, żeby obwołać Jezusa królem, Mesjaszem. Zachęca go wreszcie sam Piotr, Mateusz 16, 22. Jezus wszystkie te propozycje odrzuca. Mamy jeden taki przykład w Ewangelii świętego Marka, kiedy do Jezusa przychodzą zeloci. To była taka grupa religijna, bardzo takich fanatycznie nastawionych Żydów, którzy uważali, że trzeba takim działaniem partyzanckim przygotowywać się do walki z Rzymianami. Oni uważali, że to są poganie i trzeba ich nie tylko ignorować, ale w duchu nieposłuszeństwa nie należy płacić podatku, bo kiedy płaci się podatek, to uznaje się nad sobą władzę Cezara. No i teraz przedstawiciele tych ludzi, tego środowiska przychodzą do Jezusa i mówią: płacić podatek czy nie płacić? Jak ty mówisz? No i tutaj ten fragment. Najpierw kadzą Jezusowi: nauczycielu, wiemy, że jesteś prawnomówny, na nikim ci nie zależy, nie ogląda się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? No i Jezus co powiedział? Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara. Chcę go zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał, czy jest ten obraz i napis. Na każdej monecie rzymskiej była podobizna Cezara i jeszcze w czasach Jezusa było boski August. No, czyli powiedzmy dla Żyda to sprawa jest dosyć skomplikowana, bo posługując się tym denarem, tak jakby uczestniczył też w tym kulcie bałwochwalstwa. No, czyli widzimy, że problem jest nie tylko natury politycznej, ale także on dotyka bardzo istotnego elementu wierności wyłącznie samemu Bogu. Jezus mówi tak: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. I teraz, jaka jest konkluzja tej rozmowy Jezusa z faryzeuszami? Ja tutaj posłużę się taką refleksją biblisty niemieckiego Rudolfa Schnakenburga. Zaczerpnąłem z takiej książki w języku polskim Nauka moralna Nowego Testamentu. Instytut Wydawniczy Pax wydał w 1983 roku na stronie 108. I tenże biblista jakby w czterech takich punktach tutaj zawarł odpowiedź Jezusa, którą udzielił zelotom. Czyli w tym oddajcie cesarzowi to, co należy do cesarza, a Bogu to, co należy do Boga, Schnakenburg widzi takie cztery myśli. Że Jezus odrzuca myśl, jakoby władza cesarza pochodziła od Boga, bo wtedy nie mógłby tak radykalnie przeciwstawić cesarza Bogu. Uznaje jednak jego prawa, a od podwładnych wymaga, by byli mu posłuszni. Czyli nawet jeżeli jest to władza pogańska, władza, która was okupuje, to macie być jej posłuszni. W jakim zakresie, to za chwilę jeszcze będzie tu mowa. Czyli to jest po pierwsze. Po drugie, we własnym zakresie państwo pogańskie posiada pewne znaczenie. Jego porządek służy dobru wszystkich. Moneta jest tym elementem dobra wspólnego, bo jest środkiem wymiany. Można kupić, można sprzedać. Czyli tutaj Jezus bardzo wyraźnie mówi, że nawet jeżeli jest to państwo pogańskie, to pełni to określone dobro dla was wszystkich. To, co później święty Tomasz powie, że to jest dobro wspólne. To jest jakby podstawa, czy naczelna racja istnienia państwa. Po trzecie, podkreśla, że obowiązek wobec Boga jest ważniejszy niż wobec państwa. zgłasza zastrzeżenia do władzy. Ma ona nie naruszać czci Bożej, zakazywać indywidualnego i wspólnotowego wielbienia Go oraz przeciwstawić się Jego przykazaniu. Czyli to jakby istotę też wiary izraelskiej. No dajcie Bogu to, co należy do Boga, czyli właśnie co? Okazujcie Mu cześć, wielbijcie Go indywidualnie i wspólnie, czyli w świątyni i w synagogach, i wypełniajcie Jego przykazania. To jest jakby istota Tory. I po czwarte, Jezus nie podkreśla ograniczoności i nietrwałości państwa, ale wie o jego zależności od woli i mocy Boga. Czyli ono ma pewną wartość w tym świecie, ale przede wszystkim każde państwo, nawet jeżeli jest to pogańskie, i o tym był Żyd bardzo głęboko przekonany, zależy od woli i mocy Boga. Najbardziej taki dobitny przykład, kiedy Izraelici znajdują się w niewoli babilońskiej, to pogański król daje ten dekret, że mają wrócić do Jerozolimy. I oni go traktują jako prawie że Mesjasza. To nie tylko, że im zezwala na powrót do Jerozolimy, ale także daje im środki. Czyli że nawet takim pogańskim królem może posłużyć się Bóg w realizacji swoich planów. Czyli widzimy, że Jezus stroni od tego, co jego rodacy oczekiwali jako czasy mesjańskie, że będzie Mesjaszem politycznym. I tutaj w tej refleksji, w tej dyskusji Jezus bardzo wyraźnie nie daje się sprowokować. No i teraz spróbujmy w takim razie powiedzieć, jaka jest relacja Jezusa do Tory. Jeśli mówimy Tora, to mamy na myśli te 613 przykazań, tych 365 nakazujących, zakazujących i tych 248 nakazujących coś czynić. I teraz dla faryzeuszy one były wszystkie jednakowo ważne. Nie było ani mniej ważnego, ani ważniejszego. Jezus tutaj dokonuje takiej refleksji nad tymi wszystkimi przykazaniami i mówi, że tak naprawdę istotą ich jest przykazanie miłości. I to mówi bardzo wyraźnie: wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, wy im czyńcie, albowiem na tym polega prawo i prorocy. To jest konkretna forma okazywania bliźnim miłości. Czyli do jego praktykowania uzdalnia każdego po chrzcie świętym właśnie ten nowy status Bożego dziecka. Bo chrzest czyni cię nowym stworzeniem i otrzymujesz Ducha Świętego, otrzymujesz Jego dary, które uzdalniają cię do miłości. I teraz dar przemienionego serca uzdalnia ucznia Jezusa do wzajemnej miłości na podobieństwo tej miłości, jaką Jezus ukochał każdego. Dlatego też nie widać, żeby pierwotny Kościół tak bardzo się jakoś martwił ustawodawstwem. To jedyne, do czego się zobowiązywał, to przede wszystkim, żeby kochać na wzór Jezusa. I to jest jakby po pierwsze. Po drugie, według Jezusa tym, co najbardziej liczy się u Boga, to wierność zawartemu przymierzu. To pokładane w Bogu zaufanie, to pełnienie Jego woli, to działanie z miłością, życzliwością w duchu sprawiedliwości, czyli zaspokajają wszystkie potrzeby sióstr i braci we wspólnocie Jego uczniów. I według Jezusa u podstaw każdego prawa, każdego sprawiedliwego ustroju leży wyłącznie miłość i pragnienie dobra dla wszystkich. To jest jakby konkluzja. Czyli u podstaw każdego prawa, każdego sprawiedliwego ustroju leży wyłącznie miłość i pragnienie dobra dla wszystkich. Przez parę wieków innymi sprawami praktycznymi Kościół pierwotny się nie zajmował. Na te sprawy praktyczne przyszedł dopiero czas, kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwa i kiedy pojawiła się konieczność tego ustawodawstwa, które byłoby zgodne z nauczaniem Jezusa Chrystusa. Dopiero w ten czas zaczęto zastanawiać się nad wieloma aspektami, jak teraz w duchu Ewangelii należy przepoić całość struktur i instytucji dobrze funkcjonującego państwa. I ostatni tutaj element to jest taka refleksja nad stosunkiem Jezusa, później świętego Pawła, do faryzeuszów. Już mówiłem wcześniej, że główna konfrontacja między Jezusem a faryzeuszami dotyczyła właśnie stosunku do Tory ustnej. Faryzeusze bardzo mocno podkreślali, że trzeba być wiernym wszystkim przykazaniom, zarówno Tory pisemnej, jak i ustnej. Jeżeli Tory pisemnej jest 613 przykazań, to jeżeli dodamy do tego jeszcze najprzeróżniejsze, takie szczegółowe już dodatki Tory ustnej, to mamy gąszcz dosyć skomplikowany dla przeciętnego człowieka. Dla wielu dzisiaj chrześcijan oczekiwanie, że oni będą znali dziesięciorga przykazań, jest już dużym wymaganiem. To cóż teraz, gdyby teraz zobowiązać do tego, tak jak każdego Żyda, żeby znał na pamięć 613 przykazań. No, to byłaby sprawa dosyć w ten czas poważna i być może pewna część natychmiast by odpłynęła, powiedziała, no tyle, to ja nie będę się uczył. To jest niemożliwe. I to jest jakby jedno. Czyli, że Jezus powiedział, że istnieje pewna gradacja, że są przykazania najważniejsze i są mniej ważne. To jest jakby pierwsza różnica. Ale była także i druga, bardzo istotna. Faryzeusze byli przekonani, że w oparciu o własne siły będą mogli zachować wszystkie przykazania Tory, i ustnej, i pisemnej. Czyli, że tak naprawdę w oparciu o własne siły staną się ludźmi sprawiedliwymi. I święty Paweł, jako dawny faryzeusz i jeszcze zelota, tej pewności zaprzeczył po nawróceniu. Powiedział, nikt nie zdoła być sprawiedliwym przed Bogiem, a tym samym samemu zbudować sprawiedliwy system społeczny. Jest to dar Boga dla każdego, kto uwierzy w Jezusa jako Mesjasza. Czyli nikt z nas nie jest w stanie wypracować sobie takiego stanu dobrymi uczynkami. I to była główna kontrowersja między później świętym Pawłem po jego nawróceniu, a dawnymi jego kolegami po fachu. Przejdźmy teraz do dziedzictwa greckiego. I teraz w dziedzictwie greckim mamy dwa spojrzenia na człowieka i społeczeństwo. Przedstawicielem pierwszej takiej filozofii jest Protagoras Abdery, żyjący w V wieku przed Chrystusem. I dla niego i dla całego tego kierunku, który nazywał się sofizmem, człowiek jest miarą wszystkich rzeczy. Oznacza to, że jednostka jest źródłem zasad organizacji życia zbiorowego. W konsekwencji oznacza to, że oblicze zbiorowości określa ostateczna umowa między tymi jednostkami. Czyli to, co później mamy, tak zwaną umowę społeczną, którą rozpoczął, jak myślicie, francuski Jean-Jacques Rousseau i jego kontynuatorzy, czyli John Locke, Thomas Hobbes, no to właśnie jest takim nowożytnym przykładem tej umowy społecznej, o której mówił Protagoras Abdery. Czyli jednostki dla dobra swojego zawierają umowę, że nie będą się kąsać, bo musimy jakoś przeżyć i musimy ustalić warunki, jak nie będziemy się kąsać. Czyli, że człowiek tutaj jest autonomiczny, no bo jest miarą wszystkich rzeczy i nie musi zwracać uwagę na jakiekolwiek inne ustalenia, ani na Boga, ani na jakieś zasady moralne, ani na naturę. Przedstawicielem jakby drugiej stronie, czy po drugiej stronie był Sokrates, który z sofistami walczył. No i także kontynuatorzy Sokratesa. Dla nich miarą, dla wszystkiego, w tym dla człowieka, jest realny, obiektywny świat duchowy. Takie wartości jak dobro, prawda, piękno, sprawiedliwość. Następca później Sokratesa, Arystoteles, powie, że u podstaw wszystkiego leży idea dobrego życia. Człowiek nie jest centrum, nie jest sam człowiek i umowa między autonomicznymi jednostkami, ale to, co rozum ludzki rozpozna jako prawdziwe, badając swoją ludzką naturę oraz cel jej istnienia. To prawda o naturze ludzkiej, a nie autonomiczna jednostka, nie umowa społeczna, nie prawodawca wyznacza normy i zasady właściwe człowiekowi jako człowiekowi. Jak widzimy, mamy tutaj dwie przeciwstawne. Z jednej strony człowiek jest normą wszystkiego i może sam ustalać to, co wydaje mu się rozsądne i słuszne. I po drugiej stronie mamy Sokratesa, który mówi, że człowiek takiej możliwości nie ma. Musi zważać uwagę, musi zwracać uwagę, no właśnie na ten porządek duchowy, który pochodzi także z tego świata transcendentnego. Czyli, że musi zwracać uwagę przede wszystkim na te normy i zasady właściwe człowiekowi jako człowiekowi, czyli wynikające z jego natury. Józef kardynał Ratzinger, jeszcze jako prefekt kongregacji doktryny wiary, w takiej książce Prawda, wartości, władza, kiedy społeczeństwo można uznać za pluralistyczne, napisał na stronie 44, że spór Sokratesa z sofistami w ogromnej mierze pozostaje sporem, który toczy się również w dzisiejszych czasach. Czyli, że ten dylemat, czy człowiek jest miarą wszystkiego, czy też nie jest, no bo albo człowiek jest tak naprawdę bożkiem, albo też prawdziwy Bóg jest Bogiem i źródłem też prawodawstwa. No, że ten spór jest dzisiaj także aktualny. I te dwie opcje stoją u podstaw wielu dzisiejszych sporów prawnych w parlamentach europejskich oraz w europejskich społeczeństwach, także i w naszym. Tak na marginesie powiem tak, że jestem zdania, że bardzo wielu posłów, urzędników państwowych i działaczy samorządowych, mimo że przynależy do partii chadeckich, bardzo wielu zwolenników tych partii chadeckich niestety nie zna podstaw nauki społecznej Kościoła wynikającej z Ewangelii, późniejszych dzieł moralistów chrześcijańskich. I to jest jakiś swoisty dramat nas jako chrześcijan i nas jako katolików, że nie potrafimy działać zgodnie z naszą tożsamością. My tak naprawdę nie wiemy, na czym polega ta nasza chrześcijańska, katolicka tożsamość. I bardzo często później, z jednej strony mówiąc, że jestem członkiem partii, która należy do międzynarodówki chadeckiej, ustalam później prawa, czy głosuję jakby niezgodne z własną tożsamością. I to jest pewien swoisty dramat, ale to tak na marginesie. To już mówiłem. I teraz jeszcze na koniec święty Tomasz. Według świętego Tomasza człowiek jako osoba żyje nie tylko w społeczeństwie, ale dzięki niemu staje się w pełni osobą. Czyli tutaj Tomasz podkreśla, że człowiek jest istotą społeczną, że to nie jest taką indywidualną jednostką, która jest samotną monadą i drugiego nie potrzebuje, a jak potrzebuje, to tylko do wymiany handlowej. Władza lub społeczeństwo przez swoich przedstawicieli ustanawiają prawa, które artykułują prawa natury i są odzwierciedleniem boskiego planu. A to oznacza, że jednostka żyje w uporządkowanej strukturze. Świat zbudowany jest na mocy trwałych, niepodważalnych zasad i norm. Nie ma tu miejsca na konwencję. Człowiek ma tu na ziemi do spełnienia konkretny cel wyznaczony przez Boga, jest nim dobro osoby. Jednocześnie rozum ludzki podpowiada, że jego dobro to dobro każdej osoby ludzkiej. I tylko dobro tak rozumiane może stać się wspólną własnością wszystkich ludzi. Jest to kluczowa dla świętego Tomasza myśl, z której wyrasta ta idea dobra wspólnego. Realizacja tego dobra to domena państwa, prawa, władzy. Pomnożenie dobra, sprawiedliwości w poszczególnej osobie staje się zarazem wzrostem dobra i sprawiedliwości całego społeczeństwa. Doskonalenie się konkretnej osoby nie dokonuje się wtedy niczyim kosztem, a służy wszystkim, gdyż tym lepsze jest społeczeństwo, im lepsi intelektualnie, moralnie i twórczo są jego obywatele. Dlatego też głównym celem państwa jest umożliwienie pełnej realizacji dobra wspólnego. I Tomasz mówi, że istotnym celem, czy jakby głównym celem państwa jest właśnie ta troska o dobro wspólne. Czyli nie o dobro partykularne, nie o dobro określonej tylko grupy czy partii, tylko państwo ma nieustannie mieć za cel swego działania i to ma być u podstaw wszystkiego dobro wspólne. Czyli brać pod uwagę wszystkich. Dobro wspólne jest podstawowym wyznacznikiem intencji oraz celem działania każdego obywatela przynależącego się do chrześcijaństwa, szczególnie zaś każdego chrześcijańskiego polityka, urzędnika samorządowego lub państwowego. Bez refleksji nad dobrem wspólnym nie będzie sprawiedliwych praw i ustaw, nie będzie też sprawiedliwego działania we wszystkich możliwych sferach życia społecznego. Tu na koniec tylko wspomnę, że w ubiegłym tygodniu, tutaj z obecnym między innymi też Maciejem, byliśmy na takiej sesji, która odbyła się pod auspicjami KAJU, Katolickiej Agencji Informacyjnej, i tam była prezentowana książka polskiego naukowca, ekonomisty światowej klasy Pawła Dębińskiego, i on razem z panią profesor Simoną Beretą napisali książkę Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości. I tam w ostatnim, tej trzeciej części, bardzo mocno akcentują to, co jest istotą katolickiej nauki społecznej, dobro wspólne. I powiedzieli, że ten kryzys nie rozwiąże się inaczej, jak tylko poprzez powrót do refleksji nad tymi fundamentalnymi sprawami, o której mówi katolicka nauka społeczna. Ja jeszcze, ponieważ z tego wszystkiego mi wyszło, że dzisiaj i tak miałem mówić pół godziny, a mówię 55 minut, że jeszcze będzie trzecia część i nie mogę tej sprawiedliwości skończyć. Wydawało mi się, że to będzie tylko jeden temat, ale im dłużej przy tym siedzę, tym widzę, że to jest po prostu sprawa tak istotna dzisiaj dla naszej takiej refleksji chrześcijańskiej, że powiedziałem sobie, że nawet jeżeli mnie to będzie bardzo dużo kosztować, to po prostu muszę przez to przejść, żeby też później po przedarciu się przez te wszystkie meandry tej refleksji bardziej jakoś tak spróbować sobie odpowiedzieć, na czym polega dzisiaj ta idea sprawiedliwego państwa. Państwa, które realizuje dobro wspólne. To jeszcze o tym będziemy mieli za miesiąc. I za miesiąc na dwóch rzeczach się skoncentruję. Skoncentruję się na encyklice Benedykta XVI, Deus Caritas Est, czyli Bóg jest miłością, i skoncentruję się właśnie na tej książce Pawła Dębińskiego i Simony Berety. Właśnie w tej encyklice Bóg jest miłością papież zawarł wizję państwa sprawiedliwego. I cytat jest tutaj jeden z tej encykliki. Kościół nie może i nie powinien podejmować walki politycznej, aby realizować jak najbardziej sprawiedliwe społeczeństwo. Nie może i nie powinien stawiać się na miejscu państwa. Jednak nie może też i nie powinien pozostawać na marginesie walki o sprawiedliwość. musi włączyć się w nią przez argumentację rozumową i obudzić siły duchowe, bez których sprawiedliwość, domagająca się zawsze wyrzeczeń, nie może utrwalić się i rozwijać. Chodzi teraz o ten wysiłek Kościoła, żebyśmy potrafili też poprzez tą argumentację rozumową i obudzić w sobie siły duchowe, żeby za tym też iść i to realizować. I to jest nasze wspólne zadanie, dlatego też przedstawię te główne takie idee tego państwa sprawiedliwego według Benedykta XVI i później bardzo mi się to dobrze składa, bo ta książka Dębińskiego, pana profesora Dębińskiego i profesor Simone Beretty, no, bardzo tak fajnie tutaj wzajemnie się uzupełniają. Także bardzo dziękuję. Zapraszam za miesiąc.